Weszliśmy na drugie piętro Muzeum Czechowicza, ale wyprawę powinniśmy właściwie rozpocząć od piętra pierwszego, dlatego że tam jest maszyna i tekst napisany na maszynie przez Czechowicza. Są też ołówki, bo za maszyną średnio poeta przepadał i wiersze swoje pisał właśnie ołówkami. A na drugie piętro dobrze by było, gdybyśmy weszli z Józefem Czechowiczem, bo niesamowicie byłabym ciekawa jego reakcji. On sam przywiązywał bardzo dużą wagę do tego, jak wygląda tekst. Nie tylko co znaczy słowo, ale także jak się prezentuje. Ale na drugie piętro weszłam z profesorem Aleksandrem Wójtowiczem, kierownikiem Muzeum Czechowicza, bo tutaj wiersze się prezentują.
Dzień dobry Państwu. Wiersze się przede wszystkim prezentują i wiersze wyglądają, co może być pewnym zaskoczeniem ze względu na fakt, że kiedy myślimy o Czechowiczu, to zazwyczaj jako pierwsze czy jedno z pierwszych skojarzeń przychodzi nam brzmienie i dźwięk, prawda? To, że Czechowicz był poetą niesłychanie wyczulonym na warstwę brzmieniową języka, wspaniale operującym słowem, potrafiącym z zestawień słów wydobywać niesamowite efekty brzmieniowe. Takie, które były niesłychanie melodyjne, ale znów nieśpiewne. Ta formuła nieśpiewnej muzyczności, która bywa do niego niekiedy odnoszona, otwiera od razu taką perspektywę poezji, która brzmi, w której gdzieś tam pobrzmiewają jednocześnie takie wpływy poezji wschodniej, którą Czechowicz był zafascynowany przecież, a jednocześnie poezji francuskiej, awangardowej, która tutaj przychodziła również do niego trochę na raty, ale jednak wpłynęła na to, jak ta poezja brzmi właśnie ostatecznie, jak też wygląda trochę. To, co tutaj widzimy na wystawie Alfabet Czechowicza, która prezentuje pracę Michała Piekarskiego, to jest moim zdaniem niesłychanie ambitna, ciekawa, nowatorska próba zmierzenia się z Czechowiczem od strony wizualnej właśnie. O tym i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Czechowicz był niesłychanie wyczulony na to, jak tekst wygląda, jak powstaje, na wszystkie narzędzia związane z technologią zapisu. Mówiąc najkrócej, był świadomym autorem, świadomym poetą, twórcą, który wiedział po prostu, jak powinien wyglądać warsztat. I który właśnie często też swoje wiersze ozdabiał elementami graficznymi, dorysowywał pewne motywy, które mu się kojarzyły z tekstem poetyckim. Lubił też w listach do znajomych sobie troszkę pofolgować i ilustrować to wszystko, co miał im do przekazania. Więc mówiąc najkrócej, to sąsiedztwo tekstu i obrazu u Czechowicza już jest widoczne w rękopisach. I to jest jakby punkt wyjścia, taki, który kiedy tylko Michał Piekarski z tą propozycją się do nas zwrócił, od razu mnie zaskoczył, bo było to dla mnie coś takiego właśnie bardzo, co się zdarza rzadko, prawda, że ktoś przychodzi z propozycją, która idzie pod prąd takiej tradycyjnej recepcji brzmieniowej Czechowicza, bo Czechowicza da się ładnie wyrecytować, to wiemy, wyśpiewać z pewną trudnością, ale też wiemy, że to jest do zrobienia. Natomiast przerobić Czechowicza typograficznie, zrobić z wierszy Czechowicza wizualne dzieło sztuki, to jest wyzwanie ogromne.
Kiedy patrzę na tę pracę, trochę czuję się jak w ogrodzie Zen, dużo tutaj wolnej przestrzeni. I właściwie ta przestrzeń zwraca najpierw moją uwagę, a dopiero później litery. No nie bez powodu pewnie autor tą przestrzenią operuje. I tak jak w ogrodzie Zen liczy się to, co jest pomiędzy obiektami. Kim jest autor?
Michał Piekarski jest grafikiem, projektantem, który od wielu dekad projektuje okładki, składa czasopisma, jest autorem również kroju pisma, więc mówiąc inaczej ma ogromne doświadczenie, które pożytkuje nie tylko do przygotowywania wystaw swoich autorskich, graficznych, typograficznych, ale również pokazuje, jak tego rodzaju zasady projektowania graficznego dobrze służą wysokonakładowym czasopismom typu Burda, czy też katalogom wystaw, albo też obrazów. Ostatnio na przykład zaprojektował ogromną książkę poświęconą malarstwu Tamary Łempickiej. Więc mówiąc najkrócej, autor, który wie, jak projektować, który ma głęboką świadomość i wiedzę też merytoryczną, dzieli się tą wiedzą ze studentami na Akademii WIT, na której pracuje, więc no, mówiąc najkrócej, jest to niewątpliwie dydaktycznie odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Jednocześnie no, grafik, projektant, którego ciągnie w stronę poezji, co też jest bardzo ważne, dlatego że trochę to wywołuje takie wspomnienia tego, co się działo 100 lat temu, kiedy artyści postanowili wyjść z szufladek i zaczęli sobie trochę patrzeć na ręce, to znaczy poeci przyglądali się temu, co robią malarze i bardzo chcieli, żeby ten element malarski w ich poezji zaistniał, a malarze z kolei zaczęli tworzyć układy typograficzne, wizualnie interpretować wiersze. Ta przygoda awangardy, która była też przygodą Czechowicza, w realiach lubelskich no przecież zaowocowała tymi pomysłami z biblioteki reflektora, takim jak wydanie Kamienia czy Parabol Grędzińskiego, gdzie wygląd tekstu był ważny. Ale to był wygląd tekstu, a nie ta interpretacja graficzna, o której mówisz i która jest no, rdzeniem tego pomysłu. Tutaj Michał Piekarski nawiązuje do czegoś takiego, co w sztuce projektowania się 100 lat temu mniej więcej wykształciło, to znaczy tego, że pusta przestrzeń znaczy. O ile wcześniej w sztuce drukarskiej, sztuce projektowania, pusta przestrzeń była zbędnym balastem albo obciążeniem finansowym, albo też no, po prostu zakłócała harmonię dzieła, o tyle w momencie, kiedy wchodzi na scenę w dziejach sztuki awangarda, to za sprawą Bauhausu, trochę za sprawą projektantów radzieckich, pojawia się właśnie ta myśl, że pusta przestrzeń, przestrzeń niezadrukowana jest ważnym komponentem znaczeniowym obrazu, dzieła, tekstu.
Czy wszystkie te obrazy są namalowane, narysowane sobotą?
One są tak ustawione, bo mówimy o kroju pisma
Sobota. Tak, mówimy o foncie Sobota, tak. Który jest autorskim fontem.
Który jest autorskim fontem, a tutaj też trzeba powiedzieć, że my jako Polacy tych dobrych krojów pisma niewielu się doczekaliśmy, prawda? No, z tego względu, że tak naprawdę zaprojektować dobry font w języku polskim nie jest prosto. Tutaj jako anegdotę można przytoczyć to, że Pułtawski, kiedy projektował swoją antykwę, to poprzedził to takimi badaniami, które polegały na tym, że liczył frekwencyjnie zestawienia liter pomiędzy sobą, żeby zaprojektować krój pisma cały tak, aby on to uwzględniał, że w języku polskim częściej się spotykają dwuznaki niektóre, prawda, że mamy dużą ilość takich liter, które poza bazową linię w dół, czyli G, Y wystają i to wszystko trzeba było tak zaprojektować, żeby jakoś ładnie, wizualnie grało w druku, w takim składzie dziełowym i co też wytrzymało próbę czasu, a takich krajów pisma myśmy mieli, czy mamy dotąd naprawdę niewiele, zwłaszcza od momentu, kiedy całą Europę ogarnęła taka obsesja, to się działo na początku minionego stulecia, że każdy kraj powinien mieć swój narodowy krój pisma. U nas tę rolę pełniła długo antykwa Pułtawskiego. Później wypierana w międzywojniu przez Paneuropę, która była taką modyfikacją niemieckiej futury. Mówiąc inaczej, Polacy, żeby nie płacić tantiemów, stworzyli na nowo czy zmodyfikowali krój pisma futura na użytek polskiego drukarstwa. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i konsekwentnie poprowadzone, no to kolorystyka, prawda? To znaczy w tych układach mamy takie płynne przejście od jednej skali barw do drugiej. To wszystko też jako całość spina plakat wystawy, który Michał Piekarski zaprojektował i który jest takim graficznym, wizualnym skrótem wszystkich motywów, jakie się przewijają przez całość. No i tutaj mamy tak powiedzmy, no to trudno opisywać coś, co przede wszystkim się ogląda, prawda? Więc zapraszamy serdecznie do Muzeum Czechowicza do końca lutego, a luty ma w tym roku dni aż 29, więc jeden dłużej niż zazwyczaj będzie szansa na to, aby oglądać u nas wystawę. To jest coś takiego, co właśnie na początku, jak Państwo wchodzicie, widzicie takie kolory jasne, ciepłe, wiosenne, natomiast one później się zaczynają przenikać z innymi, aby w drugiej sali przejść w zupełnie inną tonację. I to jest też taka forma doświadczenia wizualnego, no, które jest dwutorowe, bo to wymaga z jednej strony czytania wierszy, które my znamy Czechowicza, a jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś podpowiedzi z naszej strony, to one są też zapisane na dole, więc możecie Państwo przeczytać sobie wiersz zapisany czy złożony klasycznie według sztuki drukarskiej, a jednocześnie zaraz później porównać, jak wygląda taka graficzna interpretacja całości.
Nie weszliśmy z Czechowiczem, ale panowie się dobrze znają. Powiedz proszę, jak przyjąłby tę wystawę?
Ja myślę, że Czechowicz byłby niesłychanie szczęśliwy z tego względu, że taki pomysł w ogóle na odczytanie jego wierszy powstał, prawda? Poeta, który był bardzo wyczulony na to, co wizualne, na sprawy związane z malarstwem, no przecież fascynował się malarstwem, przyjaźnił się z Janem Wydrą, kinem, też zapisywał niekiedy swoje wiersze w sposób taki niesztampowy, prawda, tworząc układy schodkowe czy pionowe, no doszedłby do wniosku niewątpliwie, że ta rewolucja technologiczna, jaka nastąpiła później, pozwoliła z jego poezji by wydobyć zupełnie inne akcenty i pokazać, jak ładnie ona właśnie wygląda, wchodzi w te relacje wizualne, a nie tylko dźwiękowe. A myślę, że każdy autor, który w pewnym momencie nagle dowiaduje się, że jego teksty można czytać inaczej, jest z tego faktu bardzo głęboko zadowolony.